O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13:00.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Sandoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
13:00 na zegarach, a w naszym studio zapowiadany wcześniej gość, prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
95-725-8877 to jest numer telefonu do naszego studia oczywiście. Najszybsza droga kontaktu w trakcie naszego programu tutaj z panem prezydentem. W drugiej części programu odbieramy telefony od państwa jak zwykle. To mogą być pytania, także i uwagi, spostrzeżenia tego, co dzieje się na to, co dzieje się w Gorzowie. Ostatnie tematy, panie prezydencie, przyniosła sesja Rady Miasta. Bardzo późno się zakończyła.
22:40 bodajże. Mhm. Tak.
Porozmawiajmy o kilku tematach. Ilość zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gorzowie na przykład nie ulegnie zmianie. I tutaj opinie są podzielone. Mhm. To jest tak, że niektóre środowiska twierdzą, że tych punktów jest za dużo. Prezydent Sujak wczoraj tłumaczył, że jest ich tak o kilkadziesiąt mniej niż w ostatnich latach. Jak to wygląda z pana perspektywy?
Już powiem, to jest temat bardzo złożony, bo tak naprawdę sprawa nadużywania alkoholu dotyczy przede wszystkim kultury jego spożywania.
No i wczoraj na sesji Rady Miasta usłyszeliśmy, że wiele rodzin utrzymuje się ze sprzedaży alkoholu.
No, ale to jest temat.
Ale z drugiej strony wiele rodzin przez sprzedaż alkoholu ma kłopoty.
Tak, dokładnie, dokładnie. Natomiast dlaczego byliśmy za utrzymaniem dotychczasowego poziomu? Dlatego też, że w przypadku, kiedy otwierałby się, nie wiem, nowa stacja paliw, nowy market, to nie moglibyśmy takiemu podmiotowi wydać zgody na sprzedaż alkoholu. W związku z tym no, pewnie by się nie otworzyła, bo jednak jest to jakaś ważna gałąź tego handlu. Natomiast my patrzymy na to, co się dzieje w Polsce. Tak naprawdę chcemy poobserwować, jak miasta sobie poradzą. Po pierwsze, z ograniczeniem ilości punktów. Chcemy zobaczyć, jak będzie wyglądała kwestia zakazu nocnego, bo jest też wiele miast podejmuje taki temat, żeby zakazać handlu alkoholu w sklepach detalicznych.
Wczoraj pojawiła się taka koncepcja również w trakcie sesji Rady Miasta.
Zobaczymy, jak sobie miasta z tym radzą. Jeżeli możemy w cudzysłowie czerpać wzorce, czy czerpać doświadczenie z innych, to lepiej, żeby nie eksperymentować na sobie. Popatrzymy, myślę, że to już niektóre miasta już od lipca wprowadziły tego rodzaju obostrzenia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I tak naprawdę przed nami, myślę, że nowa kadencja Rady, która już będzie mogła w dłuższej perspektywie o tym myśleć, będzie mogła podejmować stosowne kroki. Na dzień dzisiejszy pozostawiliśmy ilość tych punktów na poziomie takim, jaki był. Natomiast to nie zmienia faktu, że tych punktów od kilku lat ta ilość punktów nam maleje, bo faktycznie było gdzieś ich tam blisko 250, na koniec sierpnia jest 217, więc troszeczkę ta ilość maleje.
No, ale to nie są jakieś wielkie eksperymenty i coś nie do przeskoczenia. Chociażby są miasta we Włoszech, gdzie po 22 się nie kupi, czy tak, w innych krajach europejskich.
W Rosji jest prohibicja i po 22 nie wolno kupić alkoholu. No, co też myślę, że...
Może zdziwić niektórych, nie?
Może zdziwić, a myślę, że też przy tej okazji kwitnie ten handel
własnej produkcji.
Własnej produkcji, tak, i nielegalny. Więc to trzeba zważyć. Popatrzymy, jakie są skutki, jak to wygląda w innych miastach i będziemy na pewno ten temat jeszcze dyskutować.
Dobrze, ale mówią niektórzy, tak, no, alkohol alkoholem, ale większy problem polega na tym, że nadal nie ma w Gorzowie nocnej apteki. I to jest handel, który jest nam potrzebny.
To jest duży problem. Rozmawialiśmy z środowiskiem aptekarskim. No i tutaj, ponieważ to środowisko jest, że tak powiem, na wolnym rynku, to są podmioty komercyjne. To nie jest, żadna z aptek nie jest państwowa, więc nie można przekazać dotacji, wymóc tego, żeby była czynna całą dobę. tym aptekom się po prostu nie opłaca. Kiedy ostatnia apteka Strywalt u zbiegu ulicy Młyńskiej i Sikorskiego zamknęła swoją siedzibę całodobowo, no to faktycznie zrobił się z tego problem. Rozmawialiśmy z aptekarzami, jest to kłopot, chcielibyśmy jakoś pomóc. Tutaj no słusznie też środowisko aptekarskie mówi, jeżeli my wyznaczyliśmy dyżury, a trafi to akurat na małą aptekę, która nie będzie miała zapotrzebowania takiego pełnego, no to może być problem. Wtedy i tak ta apteka jakby nie
spełni oczekiwania.
Tak, no, farmaceuci mówią tutaj o rozwiązaniach takich systemowych, które należałoby wprowadzić, rozwiązaniach prawnych.
Centralnych. Tak?
Centralnych, bo no, dopóki z jednej strony aptekarze o tym mówią, dopóki tak dużo leków będzie dostępnych na stacjach paliw, w sklepach, no to te apteki przestają być może jakoś tam dochodowe. Natomiast no, z drugiej strony z perspektywy odbiorcy dostępność leków no, jest dobra, bo nie musimy specjalnie szukać. Wiemy, że na stacji paliw kupimy jakieś podstawowe leki przeciwbólowe i nie trzeba tej apteki szukać. Nie ma na to dzisiaj, nie mamy na to jakiegoś rozwiązania.
Lekarstwa.
Nie mamy lekarstwa właśnie. Nie mamy lekarstwa. Ale może czas przyniesie, zobaczymy jeszcze. No szkoda, że też tej apteki w szpitalu nie ma i nie wiemy, czy ona zostanie otwarta, czy nie, bo tak naprawdę to trzeba zgody ministra, żeby w tej chwili nową aptekę przy szpitalu
mieliśmy
otworzyć.
Obiecane ze strony władz szpitala, że apteka powstanie. Tak?
No tak, mieliśmy obiecane, ale jak na razie nic na ten temat nie wiadomo, także no zobaczymy.
Panie prezydencie, jeśli chodzi o tematy wczorajszej sesji Rady Miasta, to no, główną część jakby tego czasu to konflikt w szkole mistrzostwa sportowego. On zdominował jakby obrady gorzowskich radnych. Przez kilka godzin radni próbowali, nie wiem czy rozwikłać ten problem, ale przynajmniej zrozumieć o co chodzi w konflikcie narastającym zresztą w placówce, a narasta on od lat. Sprawa jest wielowątkowa, wiele zarzutów. Większość z nich skierowana była pod adresem dyrektora szkoły, za którym murem stanęli z kolei nauczyciele. Rodzice mają pretensje o poziom kadry, jeśli chodzi o szkoleniowców.
Tak, to jest bardzo złożony temat. Tak naprawdę temat trwa od kilku lat, bo już jak zostałem prezydentem, to temat już był bardzo mocno rozpowszechniony. Przez jakiś czas było troszeczkę spokojniej, ale temat znowu wraca. Faktycznie wydaje mi się, że są to mimo wszystko jakieś konflikty personalne. Tak? One mają podstawowe podłoże. Bardzo niedobrze, że do tego sporu angażowane są dzieci, że no to też wpływa i na dobre imię szkoły, no i też przede wszystkim na dzieci. No, myślę, że tu nie powinniśmy, rodzice nie powinni też wikłać w to dzieci. Jeżeli są jakieś problemy, to trzeba je rozwiązywać jak najbardziej. Natomiast nie udało się wczoraj radnym wypracować jakiegoś stanowiska jednoznacznego, czy nie wiem, stanąć po którejś ze stron, bo to nie jest takie proste. To jest tak wielowątkowy problem, który jeżeli faktycznie rodzice, bo to też słusznie przewodniczący rady, pan Sebastian Bieńkowski powiedział, że jeżeli faktycznie doszło do jakiejś nadużyć, jeżeli doszło do popełnienia przestępstwa, to należy zawiadomić organy ścigania. Rada Miasta nie jest organem do tego, żeby, nie jest salą sądową, nie można tutaj podejmować wyroków. Rada Miasta wczoraj miała wypowiedzieć się w kwestii zasadności skargi, czyli raczej takiej formalnej.
No dobrze, ale wczoraj Sebastian Pieńkowski, przewodniczący Gorzowskiej Rady, powiedział, mogli to usłyszeć nasi słuchacze na antenie wiadomościach, powiedział tak, jeśli prezydent, władze miasta nie potrafią rozwiązać tego problemu, to postaramy się my ten problem rozwiązać, my Rada Miasta.
To ja życzę panu przewodniczącemu powodzenia. Jeżeli przejmuje liderowanie, czy podejmuje się mediowania, to życzę mu powodzenia.
Ale do władz miasta nie docierały, do pana?
Ale my na bieżąco cały czas. Ten problem jest od pierwszego dnia, kiedy zostałem prezydentem i na bieżąco wszyscy moi zastępcy, którzy w dziedzinie oświaty, kultury byli, zajmowali się tymi sprawami i na bieżąco spotykamy się z rodzicami. Natomiast to nie jest problem, który da się rozwiązać, bo naprawdę, no wczoraj zresztą było to widoczne, właściwie sesja trwała do prawie 23, gdzie obydwie strony, jedna na drugą, rzucała pewne zarzuty. I moim zdaniem jeżeli faktycznie doszło do jakichś nieprawidłowości takich poważnych, to bez rozstrzygnięcia tego, nie wiem, czy w sądzie, no nie da się rozwikłać.
Jak już mówimy o szkołach, temat może nie z ostatniej sesji Rady Miasta, ale rozpoczął się rok szkolny i różne docierają do nas sygnały o klasach, przepełnionych klasach, 34 uczniów w klasie, to nie jest jeszcze najwięcej w tym kilku nowych na przykład uczniów obcokrajowców, którzy potrzebują jakby większej uwagi ze strony nauczyciela i tak dalej, i tak dalej. Rodzice boją się po prostu o poziom edukacji, a w przyszłym roku sytuacja jeszcze bardziej się skomplikuje.
Tak, to faktycznie jest duży problem. No my sobie musimy po prostu z tą reformą edukacji jakoś poradzić. Radzimy sobie, takie było założenie, żeby maksymalnie, no po pierwsze, w rocznikach, które się kumulują, uzyskać maksymalną ilość przestrzeni, żeby te klasy, szczególnie w przyszłym roku będziemy mieli ten problem, gdzie nam wejdą podwójne klasy. Wtedy będziemy musieli naprawdę myśleć o tym, gdzie, to znaczy my już myślimy o tym, gdzie te klasy pomieścić.
Przykład, który podaję, to jest przykład 8 klasy. Właśnie, czyli tak. Za chwilę będzie jeszcze większy problem.
Tak, to będzie jeszcze większy problem. Natomiast tu nie ma jednoznacznego rozwiązania. Jeżeli z ministerstwa wraz z reformą oświaty przyszłyby dodatkowe pieniądze, myślę, że byśmy sobie poradzili. To po prostu trzeba wygospodarować i kolejne etaty, ale przede wszystkim kolejne pomieszczenia na to, żeby podwojone roczniki mogły spokojnie przejść, a ten problem będziemy mieli przez tak naprawdę jeszcze najbliższe 3 lata.
A co mówią przepisy o tym, ilu uczniów może być w jednej klasie?
Oj, tak szczegółowo nie powiem panu. Natomiast
to są takie sytuacje, że czasami brakuje miejsc po prostu.
Tak, są takie klasy. Ja pamiętam, ja sam do takich za moich czasów też takie klasy były. Był to wtedy ten wyż demograficzny i też były takie klasy bardzo liczne.
Ja chodziłem 30. na 13 do szkoły na pierwszą
drugą
lekcję.
Tak,
więc
na drugą zmianę.
Tak, na drugą zmianę.
Dokładnie. Były takie czasy. No i w tej chwili to jest też pokłosie. No i kolejnego boomu demograficznego. Z drugiej strony właśnie kumulacji związanej z reformą edukacji. No i tym, że miasto się rozwija, bo tym, że coraz więcej nowych ludzi, coraz więcej młodych małżeństw.
Obcokrajowców także, powiedzmy sobie szczerze.
Także, oczywiście, że tak. Mm-hmm.
No dobrze, to patrzymy biernie na to, co się dzieje?
Absolutnie, nie, no to panie redaktorze, cały czas nasze służby działają. Właściwie każde pomieszczenie, które jest możliwe, wykorzystujemy w szkołach. Przygotowujemy się do tego, żeby w przyszłym roku tą kumulację w szkołach średnich złapać. Żeby nie było tutaj problemu, żebyśmy mogli spokojnie pomieścić się, ale na pewno będzie to wymagało od nas dużej ekwilibrystyki i znalezienia nowych pomieszczeń, może, nie wiem, jakiegoś dzierżawienia, wynajęcia, trudno powiedzieć.
Powróćmy do sesji Rady Miasta. Radni wycofali z porządku wczorajszych obrad punkt dotyczący stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień. Stało się tak po czytaniu listu, jaki do Rady skierował Zarząd Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych Start. Mówiąc krótko, Zarząd Klubu Sportowego ma zastrzeżenia, jeśli chodzi o konsultacje a propos tej ustawy. No, padły takie słowa jak bubel po prostu.
Nie, to oczywiście, że wchodzimy w okres przedwyborczy, więc coraz śmielsze słowa będą padały. Szkoda, że
Ale kampanię wyborczą robi Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych?
Nie. Ze strony radnych, bo tak naprawdę jak wytłumaczyliśmy i mój zastępca, pan Radosław Sujak i radca prawny, jak wytłumaczyli, to wydaje się, że no to już było zrozumiałe, że te zapisy dotyczące tego, że
sportowcy niepełnosprawni czuli się trochę pominięci, tak? W tym całym.
Tak, tylko że oni tak samo mogą otrzymywać nagrody, ponieważ w ich dyscyplinach sportu są regulaminy indywidualne. prostu my wzorowaliśmy się na nagrodach, na regulaminie przyznawania nagród ministra sportu, czyli no wydaje się, że no najlepszym regulaminie, najbardziej, najlepiej przygotowanym. I myślę, że wytłumaczymy radnym na następnej sesji, że ma to sens i nie będzie tutaj większego problemu. Myślę, że
Może rzeczywiście zabrakło trochę rozmów czy konsultacji społecznych właśnie ze sportowcami.
Rozmawialiśmy z Radą Sportu. Tak naprawdę dokonaliśmy drobnych zmian tylko w tymże regulaminie. No ale tak to zostało przyjęte. Mam nadzieję, że na kolejną sesję uda się radnych przekonać, że tu naprawdę się nikomu nic złego nie dzieje. Wszyscy sportowcy startu będą mogli otrzymać również te nagrody.
Pytanie dotyczące sportu, skoro już jesteśmy przy sporcie. Stylon Gorzów, nowa sytuacja organizacyjna w Stylonie Gorzów. Miał pan okazję się zapoznać. Nowy sponsor, to chyba informacja z dzisiaj, jest sponsor główny klubu. Odetnął pan trochę?
Tego jeszcze nie wiem, ale ów, jeżeli jest sponsor...
Kontrakt na 3 lata podobno to bardzo takiej dobrze. Wartości, jakiej do tej pory jeszcze Stylon nie miał w ciągu ostatnich lat.
No to świetnie. Rozmawiałem z panem prezesem Olechnowiczem na ten temat od samego początku, od pierwszych dni, kiedy tylko objął tą zacną, ale bardzo trudną funkcję prezesa Stylonu. Mam nadzieję, że uda się Stylon wyciągnąć, że pan prezes podoła temu. To jest młody, ambitny człowiek, przedsiębiorca, który myślę, że z pasją do tego podchodzi, więc jest ogromna szansa na to, że wyciągnie Stylon z tej złej sytuacji. No, my kończymy, po naszej stronie kończymy te tematy z boiskami treningowymi, więc też już poprawi się sytuacja.
Z remontem.
Tak.
Właściwie z budową, tak?
Tak, to taka potężna przebudowa tych terenów, które były wkoło, bo tam będzie i sztuczna nawierzchnia, i naturalna, więc to też jakby poprawi sytuację Stylonu. A najważniejsza to jest sytuacja finansowa. Myślę, że tutaj pan prezes Olechnowicz sobie spokojnie z tym poradzi, bo to też jest ważne, żeby budować zaufanie. Jeżeli udało mu się pozyskać dużego sponsora, to znaczy, że to zaufanie buduje. I myślę, że to będzie też pomagało jemu w zdobywaniu kolejnych sponsorów.
Czy tak spokojnie to będzie poukładane, to zobaczymy. Trzymamy kciuki, bo dobrze życzymy całemu środowisku sportowemu w Gorzowie. Druga część programu z prezydentem Gorzowa Jackiem Wójcickim już za chwilę. W drugiej części oczywiście pytania od państwa. 957258877, numer telefonu do naszego studia. Uruchamiamy naszą linię po krótkiej przerwie.
O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13:00.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Sandoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13:00.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Sandoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki jest z nami. Druga część programu. Odbieramy telefony od państwa. 957258877. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jestem mieszkanką ulicy Ptasiej i prosiłam, mówiłam bardzo systematycznie na antenie o
dzikach.
Problemie dzików. Prezydent obiecał, że w zeszłym tygodniu udzieli mi konkretnej odpowiedzi. Cierpliwie czekałam do końca programu. Nie dostałam udziału na tę odpowiedź, więc proszę...
Już odpowiadam.
Jasne. Można prosić, bo to jest temat naprawdę bulwersujący mnie. Z tego względu, że tutaj naprawdę nic się nie dzieje w tej kwestii. Nie ma ani jednego chyba mniej, a bym powiedziała nawet, że więcej, chodzi rodzinka taka z 12 młodymi i to mnie po prostu przeraża, bo one są tak, że tak powiem, przyzwyczajone już tutaj. Mm,
zadomowione.
Tak, one w dzień chodzą. Ja mogę pokazać zdjęcia, bo w tej chwili już robię dokumentację wręcz tego strat i po prostu tego zachowania, które się tutaj dzieje. No nie tylko tutaj, bo na ulicy Warszawskiej, tak. Na pobocznych wszystkich ulicach. One po prostu sieją posach, dzieci się... Tutaj nie ma placu zabaw, tu nie ma żadnego boiska, nie ma... już pomijając ten fakt, dzieci się bawią po prostu na ulicach, a te dzieci po prostu potrafią w biały dzień chodzić. I podejrzewam, że gdyby było zagrożenie, byłaby możliwość, że te dziki mogą zaatakować.
Mhm. Już odpowiadam.
Dziękujemy bardzo.
Dzięki serdecznie. Odłowiliśmy 24 sztuki. Te dziki są przewożone na teren zalesiony w okolicach Ruścika, bo możemy je tylko przewieźć na teren, bo na terenie miasta nie wolno. W związku z ASF-em afrykańskim, pomorem świń, nie możemy ich przewozić gdzie indziej, tylko na terenie miasta, więc odwozimy je tam. W tej chwili zwiększyliśmy budżet na to zadanie i będą kolejne odłowienia. No trudno będzie nam, nie wiem, odłowić je wszystkie, bo one po prostu będą wracały. Nie możemy tutaj strzelać do dzików w centrum miasta, więc teraz będą kolejne odłowienia w najbliższych dniach. Nie chcę skłamać, ale myślę, że też około 20 będziemy w stanie, no oczywiście, jeżeli się złapią, odłowić znowu.
Jest z nami kolejny słuchacz. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
I na początku tego, załóżmy tego zdania, chciałbym podziękować Danielowi za dobrą wiadomość na temat Stilonu. A teraz do pana prezydenta. Panie prezydencie, może pan powie kilka słów, jak idzie praca przy naszej gorzowskiej katedrze. Czy w tym roku doczekamy się na pasterce? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo byśmy chcieli. Oczywiście, że zaglądam do katedry, jak tam pracę, bo te prace prowadzi parafia, ksiądz proboszcz Kobus, ale oczywiście i nasze wsparcie też jest. Prace idą pełną parą. Tak naprawdę widzieliśmy, że już jest zgromadzone drewno, które posłuży do odbudowy kopuły i iglicy. W środku trwają prace konserwatorskie, te wszystkie w nawie głównej wysklepki zostały wyremontowane. W tej chwili jest czyszczona cegła na zewnątrz, jest spoinowana, także tych prac jest od groma, bo przy okazji remontu samej wieży katedralnej jeszcze trwa ta konserwacja czy remont wnętrza nawy głównej, więc tam cały czas pracują ludzie. Rozmawiałem ostatnio z księdzem biskupem, no jest takie marzenie, czy ono się ziści, to zobaczymy, żeby na 11 listopada no udało się odprawić mszę. Czy tylko jednorazowa msza, czy będzie to już, czy od tej pory uda się na tyle doprowadzić katedrę, żeby można było wiernych prowadzić, to jeszcze nie wiemy, ale jest takie marzenie, mam nadzieję, że się ziści.
Ale dodajmy, miasto, jaką część odpowiedzialności ma za remont tej katedry?
Finansowo, wyłącznie, bo my w tej chwili, my mamy w tym roku 1 000 000 zł na remont katedry właśnie. Służby księdza biskupa złożyły wniosek na ten 1 000 000 zł, także postaramy się jak najszybciej te środki przekazać. No a tam prace trwają. Jest kierownik robót konserwatorskich. Wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Myślę, że katedra po tym remoncie będzie zyska nowy blask, bo faktycznie z zewnątrz po wyczyszczeniu wygląda dużo, dużo lepiej, a w środku takie same prace trwają.
Jest z nami kolejny słuchacz. Halo, dzień dobry, witamy.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam po prostu inne pytanie do pana prezydenta. Po prostu w sprawie wykupu z tytułu naleciałości mieszkania. Kiedyś po prostu wykupywało się mieszkanie, kosztowało około 40-50 tysięcy złotych, a ja złożyłem podanie o wykup, po prostu mi odmówiono, a teraz mi zaoferowano, że jestem emerytem i moja żona też, i zaoferowano mi mieszkanie, w którym mieszkamy. Żona mieszka od 60 lat, ja mieszkam 40 lat. I po prostu chcą nam po prostu to mieszkanie wycenić na około 1500-2000 zł. To jest stare mieszkanie, to jest budowla jeszcze poniemiecka. I ja nie wiem, jak tak może być, że jedni mogli wykupić za 40 tysięcy złotych czy 50, a ja mam płacić tyle pieniędzy. W przeliczeniu mam mieszkanie 80 metrów kwadratowych i bym musiał zapłacić, proszę to przeliczyć, liczmy 2000, to jest... Jakie to są pieniądze? Mhm. I czemu to tak to jest w ogóle?
Już odpowiadam.
Dziękujemy. Dziękuję.
Zawsze wycenę robi się na aktualny dzień, na aktualną sytuację, więc wyceny muszą być aktualne. Ona musi przystawać do obecnego rynku. Natomiast zmieniły się zasady. W tej chwili maksymalny poziom bonifikaty to jest 50%. Do tego poziomu możemy udzielić bonifikaty, jeżeli, no myślę, że pan tutaj spełnia, jeżeli określoną ilość lat się mieszka, to faktycznie można z takiej bonifikaty skorzystać. Nie ma już tych bonifikat 80%, są tylko 50%, bo my też musimy jako miasto mieć swój zasób mieszkaniowy. Szczególnie tam, gdzie w budynkach mamy 100% własności, te zostają w naszym docelowym zasobie, ponieważ potrzebujemy mieszkań do tego, żeby kolejnym osobom, które są na liście czy socjalnej, czy komunalnej, takie mieszkania przekazywać. Stąd też no nie ma takiej dowolności w tym zasobie, który jest pomieszany, gdzie są mieszkania już sprzedane, gdzie częściowo są miejskie, częściowo prywatne. Tam dokonujemy sprzedaży, ale tak jak powiedziałem, bonifikata jest tylko do 50%.
I ostatni telefon dzisiaj. O, słuchacz stracił chyba cierpliwość, czekał na linii. Spróbujmy, jeszcze mamy kilka minut. 95-725-8877, jeśli ktoś zdąży dodzwonić się, proszę bardzo. Pytanie o MOF, o Miejski Obszar Funkcjonalny. To jest temat, który często poruszamy, bo to jest temat bardzo istotny. Właściwie wiele tematów, które tutaj poruszamy, dotyczy gdzieś współpracy gminnej, jeśli nie wszystkie. Gorzowski Archipelag Rozwoju, pod takim hasłem szykuje nam się forum Filharmonii Gorzowskiej 21 września. To będzie ważne spotkanie, jeśli chodzi o rozwój naszych gmin. Czy w ogóle potrzebne są takie spotkania? Przecież jako gminy chwalicie się tym, że współpracujecie ze sobą.
Współpracujemy. Bardzo ważne spotkanie, ponieważ nie tylko my będziemy mogli się wypowiedzieć, ale będą też liczni eksperci.
Będą podpowiadać, jak
będą
współpracować?
Będą podpowiadać, będą... Ważne jest też, żeby spojrzeć na ten nasz obszar z trochę innej perspektywy. Zawsze ktoś z zewnątrz będzie w stanie coś podpowiedzieć, podrzucić jakąś myśl. Będzie to niesamowite wydarzenie, na które już dzisiaj serdecznie zapraszamy, szczególnie ludzi, którzy no, mają w sercu Gorzów, ludzi biznesu, ludzi przedsiębiorcy, którzy chcą dowiedzieć się o tym, w jakim kierunku właściwie chcą wypracować z nami, bo to nie tylko debaty, to nie tylko dyskusje, ale też takie fora dyskusyjne przy stolikach tematycznych, gdzie będzie można właśnie z różnego rodzaju ekspertami porozmawiać na temat przyszłości rozwoju Gorzowa. Dlatego
to nie tylko władze gminne, ale także przedsiębiorcy, innego rodzaju instytucje.
Dokładnie,
i tak dalej.
Dokładnie. Każdy, kto ma tutaj, no, szczególnie przedsiębiorcy, bo przede wszystkim mówimy o tym pod tym kątem gospodarczym, każdy, kto komu zależy na rozwoju swojej firmy, na rozwoju miasta, zapraszamy wszystkich właśnie po to, żeby być z nami, bo warto podzielić się swoimi refleksjami, warto podzielić się swoim doświadczeniem i posłuchać też właśnie tych mów ekspertów, ale nie tylko mów, myślę, że też i rad, bo po to będą te rozmowy stolikowe, żeby wypracować też pewien jakby plan na najbliższe lata, jak będziemy tam naszą gospodarkę w Gorzowie i gminach ościennych, tych naszych satelitach, w tym naszym archipelagu, jak będziemy ją widzieć.
Ważne lata, bo no nie chcę powiedzieć ostatnie takie środki unijne, ale kto wie, do wykorzystania, tak?
Tak, to są potężne środki unijne. To jest pytanie teraz, co z terenami inwestycyjnymi, jak je sprzedawać, jak je oferować, te, które mam nadzieję, że już niedługo
pozyskamy
od Instytutu Hodowli Roślin. Więc no, dużo przed nami. Warto przyjść, być z nami, zadać pytania, Mam nadzieję, że podczas tego forum również, znaczy wierzę w to i jestem przekonany, że uzyskamy też sporo odpowiedzi na nurtujące nas pytania.
To nie tylko wymiana informacji, ale także często pojawiające się relacje biznesowo, tak?
Dokładnie. My prowadzimy w ramach promocji gospodarczej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego takie stałe śniadania biznesowe dla ludzi, którzy prowadzą działalność gospodarczą, swój biznes na terenie naszego całego MOF-u. To już dużo daje, bo to są wzajemne relacje. Oczywiście prowadzimy różnego rodzaju szkolenia, ale też nawiązujemy kontakty między firmami. A to wydarzenie będzie na większą skalę, na taką skalę, w której również eksperci polscy wypowiedzą się i podpowiedzą, co zrobić, żeby było lepiej.
Najważniejsze pytanie, co zrobić, żeby znaleźć wykonawców inwestycji? No, marzy to... się panu taki osobny stolik z wykonawcami?
Mi się marzy sytuacja sprzed 3 lat, kiedy do przetargu stawały 3-4 firmy, kiedy firmy biły się o zlecenia. Dzisiaj jest odwrotnie, to my prosimy firmy o to, żeby jakąś robotę podjęły i mam nadzieję, że tak też się będzie działo, że znajdą się firmy do naszych robót.
Startuje ulica Sodencińska, jeśli chodzi o remonty. Za chwilę więcej o tym w naszych wiadomościach. Ma pan jakieś obawy przed tą inwestycją?
Nie, obaw nie mam. Mam nadzieję tylko, że uda się ją w miarę szybko przeprowadzić, że będzie solidnie zrobiona i mieszkańcy będą mieli jak najmniej kłopotu podczas samej budowy.
Kostrzyńska cieszy?
Kostrzyńska cieszy, to zdecydowanie. To jest naprawdę fajnie prowadzona budowa, ale...
ZIT-ów, czyli MOF-u, prawda?
Tak, 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 oczywiście, ale to jest, no, to jest gigantyczna robota. Przede wszystkim cieszy mnie to, że po tych 30 chyba latach słuchania Kostrzyńskiej w końcu się dzieje.
Jest asfalt nowy już, tak?
Tak, już jest, no, jest częściowo nowy asfalt. Za chwilkę ten odcinek do ulicy Dobrej zostanie zrobiony, więc też przełączymy ruch. No i największe roboty pójdą przy wiadukcie kolejowym, więc tam będą takie najpoważniejsze. Ale cały czas robota wre. Pozdrawiamy budowlańców z Kostrzyńskiej.
A to notorycznie, cały czas pozdrawiamy.
Ich pozdrawiamy serdecznie.
Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki gościł w studiu Radia Gorzów. Dziękuję bardzo, panie prezydencie.
Dziękuję serdecznie.
O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13:00.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Sandoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.